Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Na świecie jest nas 7 miliardów 8 milionów i będzie jeszcze więcej. W związku ze stale zwiększającą się liczbą ludności na świecie wzrasta również zapotrzebowanie na składniki odżywcze, w tym pełnowartościowe białko. Według opinii naukowców, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe, produkcja żywności do 2030 roku powinna wzrosnąć dwukrotnie. W związku z tym rośnie zainteresowanie alternatywnymi źródłami białka w diecie. Oczy naukowców kierują się m.in. w stronę istot, na myśl których cierpnie niejednemu skóra. I m.in. o tym rozmawiam z moim gościem, a jest nim dr Michał Janiak z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, co kryje się pod pojęciem alternatywne źródła? Alternatywne względem czego i dlaczego białka?
Alternatywne źródła białka są alternatywne przede wszystkim względem źródeł pochodzenia zwierzęcego. A dzisiaj chciałbym się tutaj skupić w dużej części na źródłach białka roślinnego, jak i właśnie na niektórych stworzeniach, może trochę mniej kojarzących się z codzienną żywnością, o których właśnie pani wspomniała. Natomiast czemu alternatywne? Główny problem to zwiększająca się liczba ludności na świecie. W tej chwili ludzkość, nauka, także my w naszych kuchniach stoimy przed wyzwaniem, które polega na tym, abyśmy stawili czoła problemowi zmniejszających się zasobów żywności. Do produkcji żywności potrzebna jest jakaś przestrzeń. Na dobrą sprawę ta przestrzeń już nie rośnie, ponieważ sytuacja rolnicza w tej chwili wygląda na świecie tak, że to, co można było wykorzystać, jest wykorzystane. Więc trzeba wymyślić jakieś alternatywne, opracować jakieś alternatywne sposoby pozyskiwania produkcji żywności. I jednym z pomysłów jest położenie nacisku na wykorzystywanie alternatywnych źródeł białka. Żywność pochodzenia zwierzęcego jest, trzeba to oczywiście powiedzieć, i to jest znany fakt, doskonałym źródłem białka. Natomiast jej produkcja jest bardzo obciążająca dla środowiska, dla społeczeństwa. Potrzeba bardzo dużo zasobów, głównie wody oraz na przykład zboża na wykarmienie trzody czy bydła. Rośliny, które można by było wykorzystać do żywienia ludności, są wykorzystywane w bardzo dużej mierze na pasze. Bardzo ważnym aspektem jest znalezienie alternatywnych źródeł białka. Te źródła białka są generalnie nam znane, ale alternatywne są dlatego, ponieważ nie stanowią jeszcze w naszej diecie głównego źródła białka. I tutaj można powiedzieć, że zmiana własnej diety będzie, czy jest odpowiedzią na zmieniające się warunki nas otaczające i sposobem na kształtowanie tego lepszego jutra, właśnie ze względu na polepszenie dobrostanu zwierząt, na wzbogacenie naszej diety, czy po prostu na zostawienie miejsca, w którym żyjemy, dla przyszłych pokoleń w lepszym stanie niż je zastaliśmy.
Powiedział pan, że to jest kurczący się areał ziemi uprawnej. Mhm. Po drugie zasoby wody, ale to także CO2, prawda, przy hodowli zwierząt. Mhm.
Tak, dokładnie. To też jest duży problem z takiego praktycznego punktu widzenia. I co ciekawe, tutaj żywność roślinna ma również tę przewagę, że dwutlenek węgla pochłania. Rośliny używają go do syntezy cukrów, które później my wykorzystujemy. I produkcja żywności roślinnej pod właśnie względem tego, jakie korzyści środowisku i nam samym przede wszystkim może przynieść, jest moim zdaniem pomijana, bo te korzyści są dużo większe niż potrafimy sobie wyobrazić.
Czyli czeka nas nieuchronnie zmiana diety.
Tak, to prawda. Części z nas może się wydawać właśnie to dosyć dziwnym pomysłem. Nie chcemy zmieniać naszych przyzwyczajeń i jej zmiana nie jest taka trudna, a często jest i będzie jeszcze bardziej konieczna niż jest w tej chwili. Można to zauważyć na przykład po pandemii koronawirusa. Pandemia wymusiła na nas wszystkich zmianę diety. Potwierdzają to już w tej chwili liczne badania, między innymi prowadzone przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, czyli w skrócie EIT, FUT. Badania te obejmowały około 5 tysięcy osób z 10 krajów w Europie. I stwierdzono, że wiele osób, około 1/3 ankietowanych, narzekało na zmniejszone dochody w gospodarstwie domowym. Ponad połowa osób, prawie połowa osób potwierdziła to, że zmieniły się ich zwyczaje polegające na tym, jak kupują żywność. Dużo osób niż przed pandemią robi zakupy na dłuższy okres czasu, robi je bardziej w sposób przemyślany, zaplanowany i około 1/3 chce w swojej diecie stosować produkty bardziej zróżnicowane niż wcześniej, a także tyle samo osób, czyli około 1/3 osób stwierdziła, że przy tych zwyczajach po okresie pandemii pozostanie. Zaczęliśmy kupować więcej żywności suszonej, na przykład roślin strączkowych, również żywność bogatą w białko, czyli alternatywne źródła białka względem mięsa, które de facto można tylko mrozić.
A jaka jest różnica między białkiem zwierzęcym a roślinnym?
To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie dla, podejrzewam, wielu słuchaczy jest oczywista. Natomiast uważam, że każdy powie, że białko zwierzęce jest pełnowartościowe, roślinne nie jest pełnowartościowe. Na dobrą sprawę, różnica ta wynika z tego, że białko roślinne nie w każdym przypadku zawiera tyle aminokwasów, z których są zbudowane białka, ile powinna. Natomiast samej żywności pochodzenia roślinnego, która ma niepełny komplet aminokwasów egzogennych, jest naprawdę niewiele. Problem z nią polega na tym, że nie każda żywność posiada odpowiednią ilość każdego aminokwasu, przez co białko jest gorzej wchłaniane, gdyż jest wchłaniane, można powiedzieć, tak jak aminokwas, którego jest najmniej w białku. Natomiast w diecie zachodniej, która jest i tak już dosyć zróżnicowana, takiego problemu nie ma, gdyż jeżeli dywersyfikujemy źródła białka, nasze pożywienie i dietę odpowiednio balansujemy, to wprowadzamy do niej różnorodność, która gwarantuje to, że nasz organizm prawie zawsze dostanie komplet aminokwasów, nawet jeśli w dużej mierze zrezygnujemy z mięsa.
Generalnie ludzie pod względem żywienia dzielą się w zasadzie na trzy grupy. Ci, którzy tradycyjnie jedzą, wegetarianie i weganie. A czy są jeszcze jakieś odmiany?
Tak, jest ich bardzo dużo na dobrą sprawę. Jednym z ciekawszych trendów w żywieniu, w sposobie odżywiania, jest w ostatnich latach wyróżnienie, a właściwie może po prostu zdefiniowanie, zauważenie grupy ludzi, która określa się mianem flexitarian. Są to osoby, które świadomie rezygnują w dużej mierze w swoim codziennym żywieniu z produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie z produktów mięsnych. Co ciekawe i co właśnie nie definiuje tak, nie grupuje jednoznacznie tych osób, to fakt, że fleksitarianinem można być, jedząc w większości swoich posiłków mięso, ale można być nim również wtedy, gdy mięso jemy, dajmy na to, raz w tygodniu. W przypadku tej grupy osób głównym elementem spinającym jest chęć zmiany diety i świadome dążenie do ograniczenia spożycia produktów mięsnych właśnie poprzez ich wykluczanie z posiłków. Fleksitarianie świadomie dążą do zmiany, przez co też lubią eksperymentować właśnie z alternatywnymi źródłami białka i właśnie wykorzystują produkty, które są przetworzone w sposób, aby swoją teksturą, smakiem, wyglądem naśladowały produkty pochodzenia zwierzęcego. Wielu słuchaczy spotkało się z mlekiem sojowym, to jest jedno z pierwszych, myślę, skojarzeń i takich już ugruntowanych na rynku, bądź kotletów sojowych. Na ten rynek wchodzi duża ilość firm, które również ten segment, nie tylko dla wegetarian i wegan, którzy też z tych produktów korzystają, ale właśnie dla flexitarian też chce znaleźć miejsce i zaoferować swoje produkty, które również jakością mogą walczyć z produktami podobnymi już obecnymi na rynku.
I na koniec zagadnienie, od którego cierpnie mi skóra. Bo wiem, co pan odpowie. Jakie są trendy dotyczące alternatywnych źródeł białka i nie mamy tu na myśli roślin.
I mówimy tutaj o owadach i jest to jeden z trendów już obecnych w Europie. Owady są również doskonałym źródłem białka. Natomiast z punktu widzenia naukowca, jak i prawdopodobnie producenta, Wielką zaletą produktów pochodzących właśnie od owadów jest to, że aby je wytworzyć, potrzeba dużo mniej wody i materiału roślinnego niż wtedy, kiedy porównamy je do produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, tak ogólnie rozumianej. Produkcja białka pochodzącego z owadów w tym przypadku jest obdarzona dużo mniejszym śladem węglowym, jaki wywiera ich ten proces na środowisko. I tak, są one obecne w Europie, powstaje wiele produktów, gdzie wykorzystuje się, co ciekawe, nie tylko owady w formie takiej, jak na pewno wielu słuchaczy w tej chwili sobie wyobraża, czyli całe owady, całe pasikoniki, bądź różnego typu larwy, ale również białko z nich pochodzące, wydobyte z nich w jakiś sposób, bądź chociażby mączki. Jako ten produkt, jako ten składnik różnych receptur, czy w tej postaci, myślę, że dla wielu osób to źródło białka już będzie w takiej formie dużo bardziej akceptowalne.
No i glony, bo z tym tak. To już chyba nie mamy problemu.
Tak, glony to też jest bardzo ciekawy materiał na jednego z kandydatów w wyścigu o palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o alternatywne źródła białka. Są doskonałym źródłem kwasów omega-3, mikro i makroelementów i przy tym ich produkcja również nie nastręcza żadnych problemów, jeżeli chodzi o aspekty technologiczne. Do ich uprawy potrzeba, mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że zwykłej butelki wody, glony również są już obecne w wielu produktach i również ten rynek będzie się umacniał, rynek glonów, produkcja glonów.
Czyli w podsumowaniu możemy powiedzieć, że czeka nas dieta składająca się z roślin, owadów i glonów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem był dr Michał Janiak z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.